Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Parlament Europejski przyjął w czwartek krytyczną rezolucję w sprawie praworządności w Polsce. Za dokumentem głosowali m.in. europosłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Przeciw byli politycy PiS-u. Z dokumentu wynika, że pogarsza się sytuacja praworządności w Polsce. Europosłowie wezwali Brukselę do bardziej zdecydowanych działań w tej sprawie. Głosowanie nad rezolucją poprzedziła w środę debata w Europarlamencie. Eksperci zauważają, że była to jedna z wielu dyskusji w toczącym się sporze. Dr Marcin Kędzierski, politolog, podkreśla, że jedynym sposobem na rozwiązanie tego sporu jest przyjęcie tak zwanej opcji zero.
Spór między Komisją Europejską i w ogóle instytucjami europejskimi a rządem w Warszawie wokół spraw praworządności ma dwa wymiary. Z jednej strony jest to wymiar przedmiotowy, ponieważ są poważne zarzuty dotyczące tych ustaw sądowych w Polsce, ale z drugiej strony ten spór jest przejawem narastającego napięcia w relacjach pomiędzy starymi a nowymi państwami członkowskimi. I spór wokół praworządności jest idealnym tematem, który można ten szerszy spór strukturalny ubrać. Jednocześnie z polskiej perspektywy wydaje się, że nie ma dzisiaj żadnego sensownego wyjścia z tego sporu, poza otwarciem tej debaty od nowo, poza opcją zero.
Rezolucja Europarlamentu w sprawie praworządności trafi teraz m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy, polskiego parlamentu i Komisji Europejskiej. Działania Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski mają związek z procedurą z artykułu 7 unijnego traktatu. Senat kontynuował w czwartek pracę nad nowelą ustaw sądowych. Przepisy krytycznie oceniła Komisja Wenecka. Projekt ustawy rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Głosowanie nad przepisami zaplanowano na piątek. Wyższa Izba Parlamentu pracuje nad przepisami od środy. Wcześniej senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem noweli w całości. Przepisów bronią jednak senatorowie Zjednoczonej Prawicy. Środowisko sędziów potrzebuje kontroli zewnętrznej. Badania pokazują, że tego oczekuje społeczeństwo, wskazuje senator Jan Maria Jackowski.
Chociażby ostatnie informacje dotyczące sposobu dyscyplinowania sędziów, działalności tych struktur dyscyplinujących, których tam, gdzie dochodziło ewidentnie do naruszenia prawa bądź sprzeczności z etyką zawodową, tam decyzje, które zapadły w tym zakresie, wskazywałyby na to, że następowała bardzo duża solidarność zawodowa, która powodowała, że osoby, które powinny w ocenie opinii publicznej ponieść odpowiedzialność, tej odpowiedzialności nie ponosiły. Chociażby do słynnego przywłaszczenia wiertarki, do kwestii związanej z zaborem 50 zł przez roztargnienie.
W czwartek poznaliśmy już opinię Komisji Weneckiej na temat procedowanej noweli. Organ doradczy Rady Europy ocenił, że niektóre z poprawek przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Komisja zarekomendowała, by nie przyjmować zapisów w sprawie rozszerzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Polityka migracyjna, konkurencyjność w Unii Europejskiej i neutralność klimatyczna to główne tematy czwartkowego spotkania Grupy Wyszehradzkiej, jakie odbyło się w Pradze. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Do Czech przybył też kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Szef polskiego rządu powiedział po spotkaniu, że grupa V4 w większości poruszanych tematów mówi jednym głosem, głównie w zakresie konkurencyjności w Unii Europejskiej, podkreślił premier.
Konkurencyjność Unii Europejskiej w polityce przemysłowej, w odniesieniu do handlu międzynarodowego jest naprawdę kluczowa i dla Polski, i dla Austrii, dla Czech, Słowacji czy Węgier. Myślę też, że jest kluczowa dla naszych partnerów zachodniej Europy, ale to, że my dzisiaj właściwie mówiliśmy jednym językiem o tym, jak podnosić konkurencyjność całej Unii Europejskiej, uważam za ogromne osiągnięcie, bo przecież Unia Europejska w swoim pierwotnym kształcie i dzisiaj ma przede wszystkim służyć służyć wzmocnieniu wzrostu gospodarczego i poprawie życia. Cieszę się, że te 5 krajów, kluczowych krajów w Europie Środkowej, zaprezentowało tak spójne podejście w tak wielu tematach.
Podczas szczytu w Pradze szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej złożyli też kwiaty w miejscu pamięci Jana Palacha. 51 lat temu w proteście przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego, a de facto Rosji Sowieckiej na Czechosłowację, dokonał on aktu samospalenia. Prezydent Andrzej Duda wyraził zadowolenie, że program modernizacji polskiej armii wreszcie jest realizowany. Co więcej, zamówienia są kierowane do polskiego przemysłu. Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej odwiedził w czwartek Hutę Stalowa Wola w województwie podkarpackim. Andrzej Duda podkreślił, że jest to jeden z najważniejszych podmiotów dostarczających ciężkie wyposażenie bojowe dla polskiego wojska.
Ogromnie się cieszę, że ten program modernizacji polskiej armii, o którym tyle razy mówiliśmy i który napotykał na tyle różnych przeszkód, wreszcie jest realizowany i jest realizowany także, czy może przede wszystkim właśnie tutaj w Stalowej Woli, z tak wielkim powodzeniem. Cieszę się ze wszystkich dostarczonych do tej pory moździerzy RAK. Cieszę się ogromnie z tych haubic KRAB, które są dostarczane dla polskiego wojska, z tego bardzo dużego zamówienia, które będziecie Państwo realizowali jeszcze przez najbliższe lata, a mam nadzieję, że staną się one w przyszłości także naszym produktem eksportowym.
Prezydent wyraził też zadowolenie, że Huta Stalowa Wola współpracuje z amerykańskim koncernem Raytheon w ramach programu Wisła. W HSW mają być realizowane elementy zestawu obrony przeciwrakietowej rakiet Patriot. W tym celu modernizowana jest hala, gdzie będzie realizowany projekt. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odwołała w czwartek poseł Lewicy Magdalenę Biejat z funkcji przewodniczącej. Zastąpiła ją poseł PiSu Urszula Rusecka, dotychczasowa wiceszefowa komisji. Za odwołaniem Biejat głosowało 19 członków komisji, 12 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek o odwołanie złożyli parlamentarzyści PiSu. Wskazywali m.in. na jej brak doświadczenia parlamentarnego i nieznajomość regulaminu Sejmu. Poseł Teresa Wargocka zwracała też uwagę na publiczne wypowiedzi Magdaleny Biejat.
Poglądy polityczne, które prezentuje pani poseł Magdalena Biejat w licznych wywiadach dziennikarskich, m.in. w sprawie modelu rodziny, nie są podzielane przez większość naszego społeczeństwa. Wypowiedzi te rezonują w opinii społecznej i wywołują niezadowolenie wielu obywateli, że głosi je przewodnicząca komisji, w której zapadają decyzje o polityce państwa wobec rodzin.
W odpowiedzi na wyniki głosowania posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej opuścili posiedzenie sejmowej komisji. Przypomnijmy, Magdalena Biejat została wybrana na stanowisko przewodniczącego Komisji Rodziny przy wsparciu części polityków partii rządzącej. Oddanie komisji w ręce poseł z lewej strony sceny politycznej wywołało jednak oburzenie części prawicowych polityków, a także działaczy pro-life. Do Senatu trafiła ustawa dotycząca waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zakłada ona wzrost od 1 marca bieżącego roku najniższego świadczenia emerytalnego do 1200 zł brutto. Obecnie jest to 1100 zł. Podobnie jak w ubiegłym roku, waloryzacja ma być kwotowo-procentowa. Oznacza to, że gwarantowana minimalna podwyżka wyniesie 70 zł brutto, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.
tego skorzystają ci wszyscy, którzy mają emeryturę czy rentę w wysokości do 2164 zł, czyli mają tą gwarantowaną minimalną podwyżkę emerytur o 70 zł. To jest ta zmiana. Druga bardzo ważna zmiana to jest podniesienie najniższej emerytury z 1100 zł do 1200 zł, czyli o 100 zł. I to rozwiązanie obejmie wszystkich emerytów, rencistów, którzy są uprawnieni do świadczeń emerytalnych, prawie 9 800 000 uprawnionych. Koszt tego dla nas wszystkich to jest 9 100 000 000 zł.
Jeśli Senat zgłosi poprawki do ustawy, wówczas ponownie ona wróci do Sejmu. W tym roku również polscy seniorzy otrzymają 13. emeryturę. Dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać pobierającym minimalne emerytury i renty. Tak zwana 13. będzie stanowić równowartość najniższej emerytury brutto, która będzie obowiązywała od 1 marca bieżącego roku. W przyszłym roku rząd planuje wypłacić także tak zwaną 14. emeryturę. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o mianowaniu Michaiła Miszustina na nowego premiera kraju. Wcześniej jego kandydaturę poparł rosyjski parlament. Michał Miszustin zapowiedział poprawę jakości rosyjskiej administracji, lepsze wykorzystanie budżetu i rozwój społeczno-gospodarczy. Decyzja o zmianie szefa rosyjskiego rządu spotkała się z dużym zaskoczeniem w tym kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Politolog Jakub Mizera nie wyklucza, że przesądziła o tym sytuacja gospodarcza w kraju. Obywatele coraz gorzej oceniają obecny rząd. Ekspert zauważa, że Władimir Putin chce dalej rządzić Rosją. Warto zauważyć, że prezydent Rosji zapowiedział zmianę konstytucji.
Rządzący Rosją chcą zmienić dość mocno prerogatywy pewnych stanowisk, wzmocnić władzę chociażby premiera kosztem urzędu prezydenta, co w przyszłości może zwiastować chęć przejścia Putina do rządu z nieco innej pozycji. Może być również tak, że Putin zdecyduje się na model kazachski, gdzie dotychczasowy prezydent Nursultan Nazarbajew zrzekł się urzędu, wstawił na urząd prezydenta swojego człowieka, natomiast dalej rządzi Kazachstanem z tylnego szeregu. Jest to na pewno bardzo ciekawa sytuacja i trzeba bacznie przyglądać się jej rozwojowi. Myślę, że wszelkiego rodzaju przyszłe decyzje będą podporządkowane temu, by Władimir Putin utrzymał się u władzy Federacji Rosyjskiej.
Nowy premier Rosji Władimir Miszustin ma 53 lata. Od 2010 roku był szefem rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej. Na stanowisku szefa rządu zastąpił Dmitrija Miedwiediewa, który po 8 latach sprawowania urzędu podał się do dymisji wraz z rządem. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.